Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Urodziny króla Elvisa Presleya, ale to był nieoryginalna wersja, to był zespół The Residents, klasyka awangardy, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, rockowej. Ta formacja nagrała kiedyś album The King and I, ja i król. I właśnie z tej płyty pochodził ten utwór, a my ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się właściwie geograficznie, cały czas pozostajemy w Ameryce Północnej. Po drugiej stronie telefonu pan Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich.
Dzień dobry.
Dzisiaj w mediach społecznościowych napisano, Piotr Szymański zajmował się Grenlandią, zanim to stało się modne, a ostatnio dzięki komunikatom prezydenta elekta, który chciałby, no może to jest nieprecyzyjne określenie, wejść w posiadanie Grenlandii. Znowu o Grenlandii się mówi, chociaż w historii relacji Stanów Zjednoczonych i tej wyspy, która właściwie nie była podmiotem prawa międzynarodowego, to nie jest pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone chciałyby. Oczywiście jest to pewna deklaracja i chyba nie do końca należy traktować to poważnie. Jaki jest status tej wyspy, która jest autonomiczna wobec Kopenhagi, ale w dużym stopniu też jest zależna od dotacji z Danii, więc tu jest takie rozbicie. Chcielibyśmy być niepodlegli, ale z drugiej strony chyba nam się to nie opłaci.
No to możemy pozostać w temacie królewskim, tak jak muzyka wcześniejsza, dlatego że Grenlandia jest częścią Królestwa Danii i ona od 1979 ma autonomię, a od 2009 roku stanowi jeden z trzech elementów tego królestwa. Mamy Danię właściwą, Wyspy Owcze i Grenlandię. I tutaj elementem spajającym jest oczywiście osoba monarchy Fryderyka X, ale też wspólna waluta i wszystkie te elementy tego państwa, królestwa umówiły się, że Dania utrzyma kontrolę nad polityką bezpieczeństwa zagraniczną i obronną ze względu na to, że Grenlandczycy w tym zakresie mają bardzo ograniczony potencjał. Przypomnijmy, że na wyspie mieszka około 57 tysięcy osób, a sama wyspa ma ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych, więc tutaj tak można krótko scharakteryzować ten setup. I teraz rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, dlatego że Grenlandczycy dążą do niepodległości. To można przeczytać w ich wszystkich deklaracjach, dokumentach, czy rozmawiając z ludźmi, czy odwołując się do badań opinii publicznej. Natomiast nie jest to takie proste ze względu na to, że taka niepodległość musiałaby mieć solidne podstawy finansowe. No i tutaj dochodzimy właśnie do tych ograniczonych zasobów wyspy, która chociaż jest bardzo bogata w rybołówstwo i tutaj 90% eksportu Grenlandii to przypada właśnie na ten przemysł, to chociaż ma też duże złoża zasobów naturalnych, w tym metali rzadkich, na razie nie rozwinęła za bardzo ich eksploatacji. Do niedawna na wyspie funkcjonowały zaledwie dwie kopalnie, a poprzednie wybory parlamentarne, bo w tym roku będą wybory parlamentarne na Grenlandii, poprzednie miały miejsce w 2021 roku, były de facto referendum w sprawie takiego dużego projektu kopalnianego złoża Kvanefjeld, które ma zasoby uranu i metali rzadkich. No i partia, która zdecydowanie zwyciężyła te wybory, czyli partia socjalistyczna, lewicowa, Inuit Ataqatigiit, zdecydowanie opowiadała się przeciwko rozwojowi takich wielkich projektów górniczych na Grenlandii. Więc tutaj Grenlandczycy stawiają bardziej na rozwój turystyki obok rybołówstwa i ciężko byłoby im przy obecnych przychodach zapewnić właśnie fundamenty finansowe dla takiej niepodległości. No i tak jak właśnie wspomniał pan, mamy ten grant, dofinansowanie z rządu centralnego w wysokości około 500 milionów euro rocznie, co stanowi około 1/3 przychodów państwa, jego budżetu. Stąd decyzja o takiej niepodległości jest, ogłoszeniu referendum w sprawie niepodległości najpierw, jest trudna. I jeżeli chodzi o poprzednią kampanię wyborczą, to tam już padały hasła, że to jest ten moment, dlatego że rok 2021 był rokiem, na który przypadało 300 lat od duńskiej kolonizacji wyspy. No i mówiono wówczas, pisano dużo o tym, że być może to jest właśnie moment na rozpisanie referendum. Od tego czasu wydarzyło się wiele. Grenlandia poszerzyła swoje kompetencje w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przedstawiła główne założenia swojej planowanej konstytucji, natomiast do rozpisania tego referendum nie doszło. No i teraz w związku z tym otoczeniem międzynarodowym, naciskami Stanów Zjednoczonych, dyskusjami w samej Danii, ale przede wszystkim w związku ze zbliżającymi się kwietniowymi wyborami na Grenlandii ten temat powraca.
Ale też Grenlandczycy się rozglądają, przyglądają się stosunkom międzynarodowym i był rok 2018, kiedy przetarg na budowę lotniska wygrała firma China Communication Construction Company. To znaczy, że również w tej grze dotyczącej, bo Arktyka, przecież Grenlandia będzie kluczowa w tej kwestii, również w związku ze zmianami klimatycznymi, w tej grze wokół Grenlandii, bo to przecież nie tylko decyzja samych Grenlandczyków, przepraszam, ale pewna gra międzynarodowa, która się zaczyna. Amerykanie z kolei zaczynają nerwowo na to patrzeć. W tym roku, mówię o roku 2018 i w roku 2020 jest podpisana umowa między Stanami Zjednoczonymi, Danią, a Grenlandią o bazie amerykańskiej na tej wyspie.
Znaczy o funkcjonowaniu tej bazy, bo sama baza to jest zamierzchła historia, ona jest niezwykle ważna. Mówimy o stacji radiolokacyjnej, która jest elementem systemu wczesnego ostrzegania Stanów Zjednoczonych przed międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi. Stąd to militarne znaczenie Grenlandii dla obrony Stanów Zjednoczonych. I tutaj rzeczywiście to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że zacznijmy może od tego, że Grenlandczycy chcą rozwijać współpracę z Chinami. Mowa tutaj przede wszystkim o eksporcie produktów z rybołówstwa. Wcześniej była mowa więcej o inwestycjach potencjalnych chińskich na wyspie. Teraz Grenlandia i Nuuk się od tego dystansuje. Ale Chiny są też ciekawym elementem pewnej gry prowadzonej przez Grenlandię, dlatego że dyskutując i rozważając wpuszczenie chińskich inwestorów w projekty infrastrukturalne, w szczególności te podwójnego zastosowania, bo wiadomo, że lotnisko może służyć celom cywilnym i wojskowym, Grenlandczycy sprytnie wywarli presję, bo wiedzieli, że administracja ówczesna Trumpa jest wrażliwa na tym punkcie i doprowadzili tym samym do sytuacji, w której Stany Zjednoczone zaczęły naciskać na Kopenhagę, żeby Kopenhaga interweniowała i w efekcie Grenlandia uzyskała bardzo korzystne warunki inwestycyjne i ostatecznie Kopenhaga została głównym inwestorem, jeżeli chodzi o rozbudowę lotnisk na Grenlandii, więc tutaj Nuuk potrafi umiejętnie rozgrywać interesy większych graczy, romansując trochę z Chinami, sygnalizując, że są otwarci na współpracę. Jedno z czterech przedstawicielstw zagranicznych Grenlandii jest właśnie w Pekinie i tym samym zyskują zainteresowanie ze strony Stanów Zjednoczonych czy Grenlandii, wygrywając dla siebie lepsze warunki współpracy, przepraszam, zainteresowanie Danii, wygrywając tym samym lepsze warunki współpracy z tymi dwoma państwami, które Stany Zjednoczone i Dania mają dwustronną umowę o współpracy obronnej i o obronie Grenlandii z 1951 roku, a w 2004 roku ta umowa została zaktualizowana i de facto teraz Grenlandia jest jednym z elementów tego traktatu.
Ale Chińczycy oczywiście, już pan o tym wspomniał, nie odpuszczają. W 2016 roku też próbowali kupić nieczynną bazę duńską marynarki wojennej w Grunedal. No i statystyka odwiedzin jest całkiem chyba niezła. Grenlandzy premierzy odwiedzali Chiny w latach 2005-2017, a w 2012 w Nuuk złożył chiński minister zasobów naturalnych wizytę.
Tak, natomiast jeżeli przeczytamy bieżącą strategię polityki bezpieczeństwa obronnej Grenlandii, która był to zresztą bardzo duży przełom, została opublikowana w zeszłym roku. Na tym tle były też tarcia z Danią, dlatego że tradycją było, że Grenlandia, Wyspy Owcze i Dania wspólnie wypracowują strategię arktyczną. Tym razem po raz pierwszy taką strategię indywidualną opublikowała Grenlandia. No to tam widać, że następuje pewne zdystansowanie nóg od perspektywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, graczy z obszaru poza euroatlantyckiego, naszego obszaru zachodniego. I tutaj jest kilka kwestii. No po pierwsze ta wrażliwość i zrozumienie zagrożeń związanych z tymi inwestycjami bezpośrednimi, a także z perspektywy Grenlandii, no, która jest ogromną wyspą, ale z małą populacją, też trzeba zrozumieć, że takie duże projekty niosą też pewne ryzyka społeczne, dlatego że Grenlandczycy nie wyobrażają sobie, żeby nagle na wyspie pojawiły się tysiące pracowników z zagranicy, czy żeby doszło do silnych ingerencji w środowisko naturalne, jego potencjalne skażenie. Więc stąd jest duża, duża ostrożność w tym zakresie i jesteśmy teraz też w zupełnie innym myśleniu o Chinach, chińskich inwestycjach bezpośrednich, niż było to wówczas w połowie poprzedniej dekady, więc ja nie spodziewałbym się teraz dużych projektów chińskich na Grenlandii.
Wiem, że ma pan ograniczony czas, zbliża się 17:50, jest pan na konferencji. Czy możemy pana zaprosić i kontynuować temat Grenlandii w przyszłym tygodniu?
A bardzo chętnie, tak. To jeden z ciekawszych tematów obecnie i generalnie w Arktyce, więc jestem jak najbardziej otwarty na zaproszenia i tematy arktyczno-grenlandzkie.
Dodam jeszcze, że na stronie OSW są pana raporty, więc zainteresowani też mogą tam zajrzeć i poczytać, ale oczywiście też zachęcam do tego, żeby słuchać Radia Wnet. Bardzo dziękuję za korespondencję.
Pozdrawiam.
Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich.